teraz zabieram Państwa do Teatru Baraka. Najbliższa premiera już w ten weekend. Rekwiem dla snu i jeśli Państwu mówi coś ten tytuł, to jest dobre skojarzenie, ale nie do końca. Tak tajemniczo zagajam. Myślę, że się nie bardzo pomyliłam, co mam nadzieję potwierdzą Monika Kufel, Michał Nowicki, Aniela Płudowska. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Cieszę się, że dotarliśmy, że dotarliście, że jesteśmy. Pora nie sprzyja takim rozmowom, ale my po raz kolejny sobie świetnie poradzimy. Michale, pierwsze pytanie. Reżyserujesz, ale tekst, no właśnie skąd się wziął tekst, albo inaczej dlaczego? Dlaczego znowu powrót do jakiegoś filmu ważnego? I może to jest pierwsze pytanie ważne.
Znaczy, ja się obawiam w ogóle tego, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja się obawiam w ogóle tego, że skarbnica filmowa jest niewyczerpana.
Mhm. Czyli następnym razem to pytanie będzie nie na miejscu.
No znaczy zawsze pytania są na miejscu, ale odpowiedź będzie bardzo podobna. Chodzi mi o to przede wszystkim nam, no Monice i mnie, że jest tyle tak nieprawdopodobnych, niesamowitych filmów, które obejrzeliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, że wiadomo, no kino jest kinem, to jest niesamowita sytuacja, ogromny
ekran. Ale to jest coś innego niż teatr, prawda?
Natomiast jednak kino, a teatr, a przede wszystkim, tak mi się wydaje, też przeniesienie filmu na deski teatralne, deski sceniczne. Raz, no, jest nie lada wyzwaniem. Mam nadzieję, że to wyzwanie udało nam się podźwignąć.
Powiedziałabym, że się nawet trochę specjalizujecie w takich ryzykowych.
No więc właśnie, dlatego stwierdziliśmy, że no jest takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, ten nie profituje. Natomiast...
Znam inny koniec, okay, ale nie promujmy tych rzeczy.
Nie promujmy. Mhm. Natomiast, no już tak troszeczkę pożartowaliśmy, ale wydaje mi się, że temat jest też jak najbardziej na topie teraz, tu. Zresztą większość naszych spektakli, które bierzemy na tapetę, które są inspirowane filmami kultowymi, no też o czymś ważnym opowiada. O zamknięciu, o sektach, o decyzji kobiet, podejmowaniu samodzielnych decyzji przez kobiety. No to jest taki nurt naszego teatru, którym nie tylko się interesujemy, ale albo też bardzo nam zależy, żeby go utrzymać. Mhm. I podobnie jest właśnie z Rekwiem dla snu. Nasz tytuł Rekwiem dla snów. Tak. Autorka scenariusza, autorka tekstu jest tutaj z nami, Aniela Płudowska. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą sferę dramaturgiczną, to Aniela poradziła sobie znakomicie, wyśmienicie. Kiedy zaczęłaś pisać chyba ten tekst, nie wiem, z pół roku temu?
A pomysł tak? Skąd był w ogóle? To pani Aniela przyszła z tym pomysłem? Czy
nie, to no, spotkaliśmy się z Anielą już wcześniej przy produkcji chociażby Twin Peaksu, czy właśnie Rosemary. I wiedzieliśmy, że Aniela ma no, bardzo fajne pióro. Porozmawialiśmy sobie pewnego dnia i zdecydowaliśmy z Moniką, czy Aniela by nie spróbowała właśnie napisać czegoś dla Teatru Barakach. No i wiele tam tematów nam chodziło, tytułów po głowie, ale jakoś to często tak bywa, znowu wracam do tego, że są filmy, które się obejrzało i które by chciało się obejrzeć również i w teatrze, spróbować się przynajmniej przenieść, przetransponować na deski teatralne. No i jednym z takich filmów był właśnie Rekwiem dla snów. A wydaje mi się, że też temat o tyle fajny, że Aniela reprezentuje tę młodszą część pokolenia naszego. I też między innymi dlatego zaproponowaliśmy napisanie scenariusza jej, ponieważ zależało nam też również, żeby pokazać jakby tych młodych ludzi spektakl o głodzie. o głodzie w ogóle, o głodzie miłości, o głodzie czułości, o głodzie przebywania z kimś, o głodzie bycia pięknym ciągle. To są wszystko te nasze sytuacje, ale nie tylko sytuacje, ale to są też przede wszystkim te nasze powiedzieć można, brakuje mi znowu słowa, ostatnio mi też brakowało słowa, ale to chyba trochę ze zmęczenia. To są te nasze niedostatki, tak, to są te nasze,
wszystko usprawiedliwione.
Tak, to są te nasze deficyty, niedostatki, które, które poszukujemy w naszym życiu. Czy potrzebnie? I to jest też właśnie pytanie. Osoby niejednokrotnie bardzo interesujące, piękne, poszukują jeszcze czegoś więcej. Czy to idzie w stronę piękna, czy w stronę brzydoty? To jest też bardzo ważne pytanie, które chyba zadajemy sobie w tym spektaklu. Ale to też jest właśnie relacje rodzinne, relacje nasze, międzyludzkie, relacje młodych ludzi między sobą. No i tematu, którego oczywiście nie unikniemy, głód używek i tego, że...
O uzależnieniach.
Tak, uzależnienia, ale... No właśnie, można być też uzależnionym od operacji plastycznych. Właśnie mówimy o tym głodzie. To jest to, w tym temacie eksplorujemy, w tym temacie się poruszamy, właśnie tego głodu, którym, no, można powiedzieć, że praktycznie można przypisać każdej sytuacji.
To prawda. Moniko, twoje dojście do tego tekstu. Zaraz Aniela wybrzmi, ale jeszcze chciałam z perspektywy dyrektorskiej
tak, posłuchać. Dziękuję. No, powiem tak, że myślę, że o tyle to jest bardzo interesujące, ponieważ jest ten tekst, który dostaliśmy od Anieli, jest bardzo autorski. To nie jest przepisany scenariusz filmowy czy scenariusz książki. On jest... Znaczy wiadomo, że postacie i archetypy są zaczerpnięte z pierwowzoru, natomiast jednak to jest przefiltrowane i bardzo na taki współczesny nasz język, to co nas teraz dotyka i to co my czujemy. No ja w tym przedstawieniu jakby kreuję postać, znaczy nie, że jakby kreuję postać, ale również zajęłam się scenografią, kostiumami. Ale wracając jakby do tej głównej rzeczy, czyli do tej kreacji, no jest to zupełnie też taka postać inna niż do tej pory, które grałam. Bo trochę w tej części chyba odpowiadam też za bycie, za poczucie starości, za nieakceptację swojej może niedołężności. Gdzieś też ten temat eksplorujemy.
Gramatkę,
która jest samotną kobietą i zauważam też w sobie, że to gdzieś bardzo mocno rezonuje, że czasami mamy uśpione demony w nas, których nie zdajemy sobie nawet z nich sprawy, że no każdy z nas zbliża się, nieustannie codziennie się starzejemy, ale odsuwamy tą starość, ona jest schowana, my jej nie widzimy i myślę, że to gdzieś bardzo mnie dotyka w tym spektaklu, ten właśnie proces odchodzenia i niegodzenia się na starość, na spowolnienie, na zdziecinnienie być może, na brak kontroli, na to, że ktoś zakłada nam już pieluchę i że my nie możemy tego, że nie mamy do tego dostępu, że musimy oddać kontrolę nad swoim życiem komuś innemu. I nawet w takich, też jest wątek właśnie tych operacji plastycznych, dotyczy akurat mojej postaci, to też jest oddawanie kontroli życia swojego komuś innemu.
I to jest komuś, kto zmienia nam twarz.
Tak, komuś, kto nas zmienia. I powolutku, czy to jeszcze jesteśmy my? Czego tak naprawdę nam brakuje? Może brakuje nam bliskości, może brakuje nam prawdy w naszych... osobach, które niestety, których nie ma, bo on, i to jest właśnie ten deficyt, bo może gdyby moja postać nie czuła się tak bardzo samotna, tak bardzo nie pragnęła tej bliskości innego człowieka, gdyby się czuła akceptowana, to może by nie posunęła się takich ryzykownych jakichś decyzji w swoim życiu. Natomiast te deficyty mamy i różnie je rozwiązujemy.
Znaczy, ja tylko chciałbym jedną rzecz jeszcze dodać, że tak. Bardzo często orientujemy się też w jednej innej kwestii. Jeżeli mamy jakieś szczęście, śmiało się szczęście, które się które jest, to bardzo często też tego szczęścia nie dostrzegamy tu i teraz. Dopiero kiedy go tracimy, zaczynamy chwytać chwilę i rzucamy się w wir wspomnień, natomiast staramy się też jakby te wspomnienia wyprostować. Chodzi mi o taką sytuację, że wielokrotnie będąc w ogóle z inną osobą, z innymi ludźmi, nie dostrzegamy tego, jak ważna była dla nas ta osoba. Bardzo często jest tak, że dopiero to zauważamy, kiedy tej osoby brakuje, kiedy przestaje ona z nami być. I też taką, tak mi się wydaje, przedstawicielką tych takich ludzi, takiej społeczności jest między innymi Ima, jedna z postaci, która po śmierci męża zdaje sobie z tego sprawę, że straciła coś, kogoś bardzo, bardzo, bardzo ważnego w swoim życiu i próbuje ten czas odtworzyć w swoich retrospekcjach, w pamięci, naprawiając to, co powiedzmy zepsuła. No tylko, że to są już tylko retrospekcje i to są tylko wspomnienia.
I próbuje ciągle nie żyjemy to i teraz.
Tak, i próbuje naprawić siebie, tylko że próbuje naprawić ciało, a zapomina o duszy. To są takie małe, drobne przeskoki.
Małe, drobne, ale jakieś takie potężne rzeczy mówicie przy okazji takiego tego spektaklu. Właściwie nawet trochę tak poczułam dreszcz, bo to są duże sprawy. Naprawdę. Dobrze. Scenariusz, tekst. W ogóle muszę się przyznać, że musiałam posprawdzać w internecie, czy ta osoba z pięknymi lokami, która zagrała księżniczkę, czy tam jakąś postać historyczną, to jest ta sama pani Aniela Pudowska, ale to jest ta sama.
To ja.
Właśnie, prosiłabym troszeczkę bliżej mikrofonu. I chcę zapytać, może zanim wejdziemy w te takie rozważania o literaturze, by tak rzec, to zapytam, co pani to daje, zajmowanie się teatrem z tej zupełnie innej strony i perspektywy właśnie takiej konstrukcji.
Wydaje mi się, że zawsze byłam taką osobą, która miała dość dużą potrzebę tworzenia własnych światów. Mhm. I pisanie towarzyszy mi od wielu lat. Po prostu chyba dopiero zyskałam odwagę, żeby móc dać sobie szansę robić to naprawdę. I no na pewno doświadczenie aktorskie pomaga mi w jakiś sposób, tak mi się wydaje, gdzieś tam produkować treści, które mogą być ciekawe scenicznie, ale wydaje mi się, że to jest taka potrzeba też sprawczości, bo jednak bycie aktorem to jest w większości odtwórstwo czyjejś fantazji albo podążanie za kimś, a wydaje mi się, że ja mam też potrzebę mówienia za siebie i gdzieś tam wrzucenia swoich myśli o świecie.
Rozumiem, ale to jest pani debiutancki tekst?
Taki, tak.
No właśnie, bo próbowałam coś znaleźć i myślałam, że mi się po prostu nie udało. Czyli jednak duże zaufanie Moniki i Michała, żeby...
Tak, jestem w ogóle bardzo za to wdzięczna, za wsparcie też, które dostałam, które było ogromne w tym całym procesie. Bo bardzo dużo się kontaktowaliśmy w trakcie pisania i cieszę się, że to była taka wspólna praca, wspólna kmina nad tym tematem.
Ale to, że się pani udało stworzyć tekst, który jest czytelny, który jest komunikatywny, no to myślę, że o tym też świadczy nasza rozmowa jak dotąd. Ponieważ mam wrażenie, że mówimy o czymś bardzo, bardzo poważnym. Nie zawsze jest tak, że w 14 minucie audycji to sedno objawia się właściwie bez żadnych zasłon, a tu no, widać, dokąd zmierzacie. To jest też z mojej perspektywy dosyć wyjątkowe. I chciałam zapytać właśnie, na ile to jest autonomiczne w stosunku do filmu, który jest jednak bardzo znany. Właściwie w pewnych środowiskach Rekwiem dla snu jest takim filmem kultowym. No, nie lubię tego słowa. Się potwornie jakoś zdewaluowało, ale tak tutaj jest.
Myślę, że ten film był dla nas początkiem konwersacji o tym, o czym właściwie chcemy opowiedzieć. Wiadomo, że ten film jest też obrazem pewnych konkretnych lat, które miały miejsce w Ameryce. I w pewnym sensie no, niektóre rzeczy nie są aktualne, szczególnie też dla Polski. A my po prostu próbowaliśmy znaleźć w tych postaciach tak jak Monika wspomniała, pewne archetypy, jakieś ciekawe inspiracje i przełożyć je na współczesne klimaty, współczesnych ludzi, tą epokę, w której żyjemy.
Czyli to się dzieje tu i teraz.
Tak, to się dzieje tu i teraz. I to było dla mnie najciekawsze wyzwanie, szukać zarówno w książce, jak i w filmie, ale też w bardzo różnych inspiracjach dotyczących nałogu, różnych tekstach kultury, jakiegoś takiego przełożenia, odpowiedzenia sobie na pytanie, co używamy w tym momencie, nie? Gdzie szukamy rozwiązań na właśnie deficyty czy na głody. Zarówno, tak jak Michał wspomniał, mogę się nazwać tym przedstawicielem młodszego pokolenia, chociaż nie mam monopolu na wiedzę, nie mogę się wypowiadać za każdą młodą osobę, to gdzieś tam korzystam ze swoich doświadczeń, zauważam to, co robią ludzie, żeby sobie pomóc w tym świecie i odnosimy się do różnych bardzo rozwiązań, bo i mówimy o terapii, o kulturze terapii, też o używkach. Narkotyki są jak najbardziej obecne i w ogóle używki są jak najbardziej obecne wciąż wśród nas. Ale też dotykamy tego starszego pokolenia. No i również, co dla mnie było wyjątkowo ciekawą rzeczą do napisania, oddajemy głos samym używkom w spektaklu. Nie będę mówić w jaki sposób, ale dajemy im możliwość wypowiedzenia się, jak to wygląda ze strony nałogu.
No, nie będę ciągnąć tematu, bo wydaje mi się, że to fajny koncept, który chciałabym zobaczyć na scenie. Cześć, jestem heroina, tak, no właśnie.
No, aż tak dosłownie.
Tak dosłownie.
Ale można się spokojnie domyślić, o co chodzi. Mhm.
Dobrze, teraz porozmawiajmy o waszych relacjach, bo to jest ciekawa historia. Pani Aniela Płudowska napisała tekst, jest autorką scenariusza i dramaturżką tego spektaklu, ale też występuje pani na scenie. Michale, ty reżyserujesz, ale cię nie widzę na scenie. Bardzo żałuję, bo lubię, jak Michał Nowicki jest w obsadzie, ale dziękuję tym razem bardzo. Się nie udało ci się załapać, tak?
Reżyser. No nie, no niestety reżyser powiedział, że nie. Ja się słucham.
Moniko, a ty przygotowałaś obrazy, więc powiedzcie o tych relacjach, to pomaga, czy wręcz przeciwnie, że tak dzielicie się rolami, one się przepływają i właściwie no, dzieło jest wspólne, robi się w ten sposób.
Znaczy na finale zawsze to jest trochę inaczej niż w procesie, bo w procesie ja zawsze narzekam i mówię, nie, już ostatni raz robię jedno i drugie, już mam tego dość. Nie mogę się na jednym skupić albo na drugim i trochę mi to przeszkadza w trakcie.
Zupełnie się nie spodziewałam tej odpowiedzi. Wiesz, myślałam, że będziesz o jakimś procesie tutaj wspólnym.
Nie, właśnie to jest to, że chciałabym po prostu tylko być aktorką i jakby czerpać przyjemność z pracy, z procesu. Zazdroszczę wtedy aktorom, że oni tylko się na tym skupiają, że mają tylko to jedno zadanie. A jednak tutaj dochodzi jeszcze właśnie ta sprawa scenografii, którą też trzeba dopilnować, jak ona będzie zrobiona.
Że na przykład reżyser czasem jest niezadowolony z jakiegoś rozwiązania.
Dokładnie, tak. Też były tutaj spotkania z Michałem, który nagle do mnie, no to co mi zaproponujesz? Powiedz mi, jak ty to widzisz? No i ja w tym momencie, mimo tego, że się znamy dosyć dobrze, to nagle mi nogi tak trochę, dobrze, to ci zaraz coś zaproponuję i rozmawiamy na ten temat.
Chcesz propozycji? Proszę bardzo. I już go gotowa awantura.
Tak, no właśnie tak, czasami też tak się tworzy właśnie w takich emocjach.
Tak, bo w tym momencie jakby też okazujesz, Michale, pewien brak zaufania do jednak współpracowniczki od wielu lat, więc no to jest skomplikowane bardzo. Tak,
tak więc było.
Nie wchodząc w szczegóły.
Tak, właśnie było pytanie, co mi proponujesz, więc coś...
Ja czuję te pretensje, ja to rozumiem, wszyscy to czytamy, tak. No ale...
Ale wydaje mi się, że było kilka rozwiązań, o których rozmawialiśmy. W końcu zdecydowaliśmy się, bo też oczywiście Michał musiał się na wszystko zgodzić i co mu się podobało, to jest, a co mu się nie podobało, to tego nie ma. Więc tutaj jest...
To bardzo proste, prawda? Co mi się podoba, to jest...
Oj, bardzo proste. Oj. Jak wiemy, w teatrze to w ogóle nie jest proste. Co więcej, kończy się czasem, no, powinno się czasem kończyć kryminałem wręcz. No, ale to taki żarcik. Jasne. Niespecjalnie śmieszny.
No, wiemy, o co chodzi.
Tak. Tak. Faktycznie duża tutaj pomoc też Adama Hanuszkiewicza, mhm, który... zrobił, można powiedzieć, od początku do końca lodówkę naszą, która jest w spektaklu.
No właśnie, bo tutaj widzę, słuchajcie, w obsadzie kierownik budowy scenografii.
Tak, to jest wspaniały człowiek, z którym spracowaliśmy już przy Jenner zostać sobą. Świat według Kardashianów.
No a też teraz chyba dokładnie skończył jakieś parę dni temu produkcję u pana Kolskiego.
Tak, on pracuje...
Pracuje przy produkcjach filmowych.
No i dysponuje dużą wiedzą i narzędziami i rozwiązaniami, przede wszystkim pracownią plastyczną, gdzie w sumie faktycznie, jak rozmawialiśmy, jak ta lodówka powinna wyglądać, to...
Porozmawiajmy, jak ta lodówka...
No tak, no bo są różne lodówki, więc w zasadzie ja powiedziałam, jakbym chciała, żeby ona wyglądała, i on jakby od razu wszystko rozumie i to jest...
Znaczy, ja tylko powiem tyle, że no nie są...
Nasza rozmowa zaczyna być trochę abstrakcyjna, ale dajmy w to. Dobrze.
Niesamowite jest to, że właśnie spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy jest
budują,
akcja,
projektują
reakcja.
Lodówki.
Tak.
On dokładnie wie, o co chodzi.
Tak.
Ale ja a propos tej lodówki.
Ale o co chodzi z tą lodówką?
No bo to jest właśnie nasz skrót myślowy do głodu. I to jest też ważne, że to nie jest jakaś lodówka wymyślona, tylko to był podstawowy element scenografii.
Najpierw była lodówka, a potem aktorów dobieraliśmy do lodówki.
Jak będę coś pisać, to pierwsze zdanie: na początku była lodówka.
Początku była lodówka. Tak,
dobrze, tak. To już sobie to notuję.
Ja tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć a propos tej lodówki już i kończymy. To jest niesamowite, bo...
lubię to reżyserskie podejście do...
Tak, i koniec.
Kupuję to, dobra.
To jest też niesamowite, bo przecież w tym roku mamy 20 lat istnienia Teatru Baraka. I ostatnio tak usiedliśmy sobie z Monią na scenie, już się skończyła próba. I tak patrzę na tę lodówkę i mówię: Monia, wiesz co, to jest coś niesamowitego. Mam teraz déjà vu, tylko już w zupełnie innym świecie jestem. Ta nasza lodówka jest naszą szafą. Jakoś ten czas zatoczył koło i faktycznie...
Szafa z waszego pierwszego spektaklu.
Tak, z naszego spektaklu, od którego wszystko, 20 lat temu.
Wychodziłam z szafy, teraz wychodzę z lodówki.
Tak, teraz jest coś takiego, że...
Wspaniała
absolutnie
ewolucja.
Tak właśnie. No.
Tylko, że to w ogóle, słuchajcie, my się śmiejemy, bo się dobrze znamy i jakby łapiemy te klimaty, ale wiadomo, że wychodzenie z szafy to rzadko, no na szczęście to się zmienia, ale to rzadko jest radosny proces.
Wtedy ta szafa jechała tak naprawdę do Auschwitz i to była szafa, która była wagonem, była śmiercią, była trumną, była domem, była...
schronieniem.
Była schronieniem. To był spektakl, który tak naprawdę otworzył nam też drzwi w ogóle do stworzenia Teatru Baraka.
No i... tak, ale też ja, tak jak Justyna mówi, no jest ale... też wychodzi się z szafy, żeby pewne coś powiedzieć ważnego.
Tak, oczywiście to wychodzenie z szafy się wydarza też w naszym pewnie procesie i w tworzeniu teatru. Natomiast faktycznie to taka zupełnie, może jakaś nasza taka osobiste przeżycie, że ja też w momencie, kiedy Michał tam pokazuje i tak uchyla tą lodówkę i stoi w niej w środku, to ja też mam jak déjà vu, kurczę, gdzieś już coś takiego widziałam, to jest szafa, że gdzieś mamy te obrazy, te klisze gdzieś w głowie, które...
Bardzo symboliczne to jest dla nas.
Tak.
W ogóle ten spektakl jest dla nas symboliczny, ale właśnie ten główny element scenografii, ta lodówka jest też dla nas bardzo, bardzo symboliczna, bo
lodówka też jest szafą, prawda?
Tak. Więc tylko on też jest przechowalnią, tylko też produktów. Tak. Tutaj rzeczy,
być może nawet je zamraża, je w jakiś sposób konserwuje. No to jest
coś bardzo...
Wiele znaczeń ma to lodówka.
Tak, bardzo dużo.
Dobrze, już powiedziałeś, że koniec z lodówką, ale tylko dopytam, bo akurat się złożyło tak, że byłam wczoraj na próbie, takiej pokazowej próbie w Starym Teatrze i tam bardzo reżyser też tak nalegał, żeby pokazać dziennikarzom też taki znaczący rekwizyt, mianowicie betoniarkę. No i dajcie betoniarkę, niech ta betoniarka. I tak już wszyscy byli bardzo pełni oczekiwania, cóż to za betoniarka. Tam wjechało coś takiego, jakieś po prostu betoniareczka. No trochę taka trochę...
Betunia taka.
Ta góra wydała na świat taką myszkę już, żeby nie cytować dosłownie tego porzekadła, ale rozumiem, że wasza lodówka...
Nie, nasza lodówka to jest taka lodówka, że...
Lodówka.
To jest lodówka.
Szczerze mówiąc, to jest taka lodówka, że...
Ona mrozi nawet.
Jak Adam ją stworzył, to byliśmy przeszczęśliwi, natomiast w pewnym momencie uświadomiliśmy sobie kolejną rzecz, że my nie mamy dużego magazynu. I cały czas zastanawiamy się teraz, co z nią będzie. Znajdziemy jej miejsce.
Nie da się jej zdemontować.
Nie. Bo to jest... rozchwiałaby nam się. Emocjonalnie też.
No wiadomo, a to jest bardzo ważne. Tak. Dobrze, czyli do niej się wchodzi, też wychodzi.
No Monia już tam wygadała. Tak.
Przepraszam, za dużo powiedziałam.
Tak. Was zdania, ale...
Damy radę. Często tak jest, że betoniarkę w tym drugim spektaklu, który dzisiaj mam na myśli akurat jako też taki kontrprzykład, też okay. Już został spalony ten żarcik. No i co? I nadal czekamy na przedstawienie i nadal się cieszymy i nadal jest niewiadomą. Jeszcze do Anieli pytanie. To jest właśnie o to łączenie ról, bo to wydaje mi się, że jednak jest ciekawe i możliwe w zasadzie tylko w takich mniejszych teatrach czy zespołach, czy w takiej pracy, która gdzieś bardzo blisko się rozgrywa. To, że występujesz i realizujesz też własny tekst, jakoś to wpływa na jakość czy inność tej pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
Tak, myślę, że na pewno zaskoczyło mnie to doświadczenie. Nie spodziewałam się, że będzie wyglądać tak, jak wygląda. Na początku przyznam, że bardzo mi pasowała rola dramaturga i rozmawianie z ludźmi o postaciach, bycie w jakiejś takiej nadwiedzy w ogóle.
No tak.
A potem, kiedy przyszedł moment wejścia na scenę, okazało się to dość trudne wyjąć się z tej nadwiedzy, nagle stworzyć postać, która po prostu tak wygląda też proces, tak idą emocje, nie wiadomo co się wydarzy i moja postać, którą napisałam, jest zupełnie inna niż planowałam, że będzie. Zresztą każda postać jest i ja wiedziałam, że tak będzie i zawsze uważam, że aktor wie lepiej, więc definitywnie nie miałam żadnych problemów ze skrótami, z wyrzucaniem tekstu, ze zmianami, bo czuję, że aktorzy po prostu przejęli to i zrobili z tego coś, czego ja bym nigdy nie wymyśliła, no bo mam tylko jedną wyobraźnię i miałam jakieś pomysły, ale to, co teraz widzę na scenie, przerosło moje oczekiwania i moją wyobraźnię.
To jest chyba bardzo ważne, co Aniela powiedziała, że zdarzają się osoby, które kurczowo trzymają się z swojego tekstu. Natomiast tutaj była też cudowna rzecz, bo my dostaliśmy ogromny materiał od Anieli.
Trzeba powiedzieć ilość stron.
No prawie 100 stron materiału. Zresztą Aniela nie chwali się, ale zostanie to wydane w formie książki.
Może, nie chwali się, bo to nie jest wiadomo.
Dlatego a cudowne było to właśnie, że Aniela też będąc aktorką jest po tej drugiej stronie i wie jak tekst jest ważny dla aktora, jak on powinien się z nim zjednoczyć, jak też ważny jest tekst dla utrzymania rytmów, zmian i to już nie będę tego tłumaczyć, a chodzi mi o to, że Aniela sobie po prostu świetnie współpracowała pod tym względem, okej, możemy, wyrzucamy, przemieńmy scenę, okej, nie ma sprawy, to przemieniamy, więc praca tutaj była na idealnym poziomie, że można było faktycznie ten tekst sobie przekładać jak klocki i to jest super.
Tak, to było też bardzo dużo zabawy z tym było, bo też coś dopisywaliśmy, coś zmienialiśmy. aktorzy wpadali na świetne pomyłki w tekście, które okazywały się często lepszym rozwiązaniem, więc to gdzieś tam wyrozumiałość.
Czyli ciało było szybsze niż
Tak jest zawsze. Dla mnie najtrudniejsze było, myślę, granie swojej roli, bo gdzieś musiałam w trakcie na przykład grania sceny łapałam się na tym, że zamiast pozwolić sobie na jakieś emocje, na przeżycia, to ja się zastanawiam, czy to pasuje do temperatury tej sceny i trochę trudno było mi otworzyć się w ogóle na słowa, które napisałam dla siebie, bo w ogóle przyznam się, że pisząc ten tekst nie myślałam o tym, że będę grać tę rolę. Nagle na pierwszym czytaniu doszło do mnie, że muszę jeszcze tutaj jakieś emocje swoje dać, przeżycia i zrobić tę postać, która no nie wiem, nie jest mną, jest jakąś taką postacią, z którą mam nadzieję nie mam aż tak wiele wspólnego, ale było to dla mnie trudne wyjąć się z tego myślenia o całości i pozwolić sobie, teraz jestem w tym momencie i się bardzo z tego cieszę, że już się nie zajmuję tym, że te słowa są moje, że ktoś mówi moje słowa, to jest w 100% przyjęte przez aktorów i przyjęte w sposób niesamowity przez aktorów. Jestem bardzo wdzięczna w ogóle całemu zespołowi za zaufanie do tego tekstu. Naprawdę, to jest ogromna przyjemność patrzeć, jak ludzie właśnie wzięli to i zrobili z tego coś, co jest ważne dla nich. I teraz na szczęście już przyszedł ten moment, właśnie 4 dni przed premierą, czy tam 5, że ja mogę sobie wejść na scenę i budować swoją postać.
Tak, no i właściwie już teraz wszystko w rękach Michała, bo na szczęście ten żywioł współtwórców został...
Znaczy ja się cieszę z tego,
Michał,
bo...
już mnie wyrzuca do garderoby, mówi, znaczy, że tak, nie siedzisz tutaj, nie oglądasz już tych świateł, światła już teraz ja korekty tylko i w ogóle po prostu już mi nie pozwala, zajmij się sobą.
Spektakl skończyliśmy.
Myślę, że to rozumiem.
Zamknęliśmy.
Bo nikogo nie poprecie tym razem.
To jest o tyle komfort, że spektakl zamknęliśmy w tamtym tygodniu. Więc teraz mamy tylko...
Szlifowanie.
Tak, tylko rytmy, przebiegi, żeby w tym się osadzić, więc to też jest super komfortowa gdzieś sytuacja, że my mamy taką możliwość, żeby się rozsiąść i jeszcze przynajmniej jeszcze coś, może ewentualnie coś posprawdzać, ale tak jak mówię, no spektakl zamknięty w tamtym tygodniu, więc...
Rozsiąść w tekście, w spektaklu, to jest bardzo, bardzo fajne określenie i bardzo mi do teatru, że tego procesu pasuje.
Tak, prawda? Że to jest tak właśnie...
Często jest tak, że nie ma tego czasu, prawda? Że wszystko jest gotowe, ale nie ma czasu na to, żeby to
zrozumieć. Tak. Czasami też jest coś takiego, że wchodzimy na premierę, gramy premierę i często to jest taki moment jakiejś takiej nawet paniki.
Rozumiem.
Coś takiego się dzieje, a tutaj Michał starał się, żebyśmy zamknęli się w procesie, powiedzmy, tej paniki tydzień przed. I teraz gramy już w zasadzie przedstawienia po całościach, tak żeby się w tym rozsiąść, żeby poczuć, dlaczego z pierwszej sceny lądujemy w drugiej i w trzeciej i co się dzieje w międzyczasie. I to bardzo, bardzo jest pomocne, takie wcześniejsze zamknięcie spektaklu.
Rekwiem dla snów, premiera 8 i 9 czerwca, czyli sobota i niedziela.
I jeszcze poniedziałek, tak. Dołożony.
Dołożyliśmy.
A, dobra wiadomość. No to bardzo się cieszę. 3 spektakle premierowe to już jest dobry, mocny ciężar na początek takiego osadzania właśnie spektaklu. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, żeby zapytać o to, jak gracie, jak widzicie wakacje, co teraz z najbliższym repertuarem, no bo już mamy czerwiec i już myślę, takie pytania mogę zadawać.
Tak, zatem zapraszamy też po premierze, bo wiadomo, że premiera jest naszym najbliższym wydarzeniem. 13 czerwca będziemy mieć koncert Bez i Nadzieja. Już ten koncert kiedyś był u nas i to bardzo, bardzo jest ciekawe. Potem będziemy...
A mogłabyś coś więcej powiedzieć?
Tak, w zespole występuje między innymi Agnieszka Kucińska, znana z Innych ludzi. To jest...
Nasza Justa,
więc jeżeli ktoś widział ten spektakl, no to wiadomo, że to jest wspaniały głos, wspaniała muzyka.
Agnieszka przede wszystkim eksploruje w klimatach białego głosu i to jest niesamowite. Łączy folk z rapem, z hip-hopem, eksperymentuje na wielu poziomach muzycznych, a właśnie w Warszawie stworzyła też zespół. To jest bardzo ciekawe, bo Bez i Nadzieja z orkiestrą. Z orkiestrą to jest duże słowo, ale bardzo fajnie sobie to wszystko ułożyły razem z Kasią, z tego względu, że są tam instrumenty dęte, jest akordeon, ale brzmi to orkiestrowo, a poruszają się właśnie w klimatach takich właśnie, tak jak powiedziałem, folkowych, związanych z białym głosem a ją możemy zobaczyć w spektaklu Inni Ludzie, gdzie białym głosem śpiewa Masłowska.
Potem 14 czerwca zapraszamy na spektakl Jenner Zostać Sobą, Świat według Kardashianów. 15 czerwca mamy Noc Teatrów i będziemy prezentować Matkę Joanny od Aniołów. Michał będzie mógł wtedy wystąpić. Bo tu zostało wspomniane, że brakuje go w obsadach. Potem gramy Innych Ludzi 16 czerwca. I w zasadzie już koniec sezonu i zagramy jeszcze nasz premierowy spektakl Poza Zero 22 i 23 czerwca.
Mam do nadrobienia.
Tak, Poza Zero, czyli Jak pokochałem bombę. I na koniec już zupełnie, kończąc ten, powiedzmy, nasz sezon przedwakacyjny, jeszcze będziemy grać we współpracy, to jest z festiwalem ALT. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Robiliśmy z tego czytanie w tamtym roku i to będzie już jako spektakl. Festiwal ALT będzie u nas to prezentował.
Maja Polka, Dorota Abbe, Michał
Rubenfeld.
To będzie w ramach festiwalu ALT. Ja jeszcze na dwie sekundy.
To musimy się spotkać osobno, bo wydaje mi się, że to ważny tekst i też zupełnie inna historia.
Tak. Dwie sekundki. Wracam jeszcze do Requiem dla snów. Martyna Dylong, choreografia, aktorzy. Marek Puchowski, Michał Kościuk,
Dawid Tas,
Kacper Aniela Kujawa. Pudowska, Kacper Kujawa.
Jestem jego fanką, więc tak
się Monika Kufel. Muzyka Piotr Korzeniak, Paweł Stus, nasz słynny duet. Czy kogoś pominąłem? Tekst Aniela Pudowska, Monika scenografia, kostiumy, ja reżyseria i chyba wszyscy.
Mam nadzieję, że nikogo nie zapomnieliśmy.
Chyba nie wiem. A jakby co, to dopiszemy zawsze w internet tutaj, po mieści.
A później rozpoczynamy remont teatru.
Od 1 lipca. Gramy 29-30 czerwca, a 1 lipca rozpoczynamy huczny remont.
Więc w nocy jest przeprowadzka rzeczy.
Tak. O rany, nie, to wymaga to osobnej audycji, osobnej rozmowy. Koniecznie się spotkamy, a już szczególnie ten festiwal altowe rozmowy, to jest też otwarcie mocne i minuta na pewno to za mało i tyle. Michał Nowicki, Monika Kufel, Aniela Pudowska, zapraszam Państwa na Rekwiem dla snów w Teatrze Baraka. Premierowy weekend, sobota, niedziela i poniedziałek o 19:00. I to już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Program zrealizował Paweł Lorenz, a mówiła do Państwa Justyna Nowicka. Dziękujemy za uwagę i dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.